Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM. Smak zdrowia.
A dziś w piątkowym cyklu poradniczym przyjrzymy się temu, jak rozwija się mowa u dzieci, jakie najczęściej występują zaburzenia, jak wspomagać właśnie najmłodszych w kontekście prawidłowego rozwoju mowy. I to są tematy między innymi naszej dzisiejszej rozmowy, a gościem w Zielonogórskim Studiu Radia Zachód jest logopeda pani Agnieszka Piasecka.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Oczywiście porozmawiamy też o tym, kiedy logopedycznego wsparcia w różnych obszarach mogą potrzebować osoby dorosłe. Pani Agnieszka jest też gotowa odpowiedzieć na Państwa pytania. 68 324 22 55 i 801 327 462. Do końca trwania naszego programu można dzwonić, zadawać pytania. Przed mikrofonem Sylwia Misiak, a te telefony w pierwszej kolejności dziś będzie odbierał realizujący ten program Andrzej Pijanowski. Na początek krótka sonda i pytanie do Zielonogórzan zadane przez naszą reporterkę. Czy korzystaliście Państwo z pomocy logopedy?
Czy jakby miał Pan problemy z wysławianiem się, czy skorzystałby Pan z pomocy logopedy?
Tak.
I w czym na przykład taki logopeda pomaga?
Pomaga wyrazami, to co nie mogę powiedzieć tego słowa, on pomaga. Prawnie to się ładnie mówi wtedy, nie? Dużo pomógł logopeda. Wyraźnie mówię, ładnie mówię i czytelnie wtedy mówię, nie? Dalej chodzę do logopedy i bardzo mi dużo pomaga on.
Czy tutaj u nas w okolicy w Lubuskim jest dużo logopedów?
Więcej, trochę więcej. Trzeba więcej logopedów tutaj w Zielonej Górze. Bardzo więcej, nie? Bo to za mało jest.
Właśnie wnuczka moja korzysta i chodzimy do neurologa.
Tak? I jak takie ćwiczenia z neurologopedą wyglądają?
Bardzo,
pomagają?
Oczywiście, że tak. I to dużo, bo widzimy, bo nasze właśnie dziecko ma trudności trochę w wysławianiu się, prawda? No i nie chcielibyśmy, żeby krzywdę dziecku zrobić. W związku z tym, musieliśmy skorzystać z tej wizyty. Ja uważam, że logopeda powinien być w każdym ośrodku, czyli takim jak przedszkole, żłobki, przychodniach. Dziecko, jeżeli właśnie pojmie wcześniej to wszystko, to inaczej się rozwija. No, krzącznie w trzcinie, stół z połamany i nogami.
Kochana, ja już 82 lata mam i też czasami takie słowo powiem, że mi sąsiadka pomoże, powie, to nie tak się nazywa. To lepiej niech się uczą.
Naturalnie, że jest potrzebny. Jeśli ma to pomóc, wszystko, co pomaga ludziom, tak, to jest uważam potrzebne, jak terapię, jak logopeda.
Jakby pańskie dzieci miały problemy z wysławianiem
Wysłabym.
Się?
Decydowanie tak. Szczep Rzeszynie, chrząszcz brzmi w trzcinie.
Myślę, że tak, szczególnie dla rodziców, którzy mają małe dzieci. Chodzi o to, żeby ktoś stwierdził, czy rzeczywiście jest taka potrzeba.
A jakby na przykład miała Pani problemy takie właśnie z wysławianiem się?
Myślę, że w wypadku dzieci na pewno skorzystałabym wcześniej, a w swoim wieku, powiedzmy, już to by było chyba przegapiony temat.
To jest potrzebne dla małych dzieci. Dorastają to logopeda, jeżeli dziecko ma utrudnienie z mową, to do logopedy, nie? Bo to jest normalna rzecz, tak? To jest lekarz, który pomaga.
Wydaje się, że to dość duża świadomość już jest na temat kompetencji logopedy, tego, w czym może nam pomóc. Ale przybliżmy jeszcze, czy faktycznie logopeda zajmuje się tylko problemami z artykulacją? W jakim zakresie jeszcze można korzystać z Państwa pomocy?
Problemy z artykulacją stanowią jakby jeden obszar pracy logopedy. Problemy artykulacyjne, czyli to, co powszechnie nazywamy seplenieniem, na przykład seplenie, może to być sygmatyzm, rotatyzm, to faktycznie jest największa grupa naszych pacjentów. Ale poza zaburzeniami artykulacji, logopeda zajmuje się także zaburzeniami mowy, szeroko rozumianymi zaburzeniami mowy. Może to dotyczyć jąkania, może to dotyczyć opóźnionego rozwoju mowy. Może to być także problem z mową na skutek jakiegoś urazu, na przykład neurologicznego. Także jakby pole oddziaływania logopedycznego jest znacznie szersze niż jedynie zaburzenia artykulacji.
A czym jest specjalność zwana neurologopedią?
O ile logopeda to jest specjalista raczej ogólny. Neurologopeda to logopeda specjalizujący się w terapii osób z zaburzeniami neurologicznymi, z urazami neurologicznymi oraz w przypadku, jeżeli mamy taki przypadek pacjenta z zaburzeniami rozwojowymi, zaburzeniami podłożu genetycznym.
Czyli wtedy już specjalista trochę węższej czy szerszej specjalizacji?
Węższej, zdecydowanie węższej, ale jest faktycznie coraz większa potrzeba do korzystania z pomocy właśnie z tego typu specjalistów.
Zabrzmiało w naszej rozmowie z zielonogorzanami, że dostęp do tych specjalistów powinien być większy. Czy faktycznie jest tak, że trzeba się nachodzić, naszukać, prosić o skierowanie? Jak to wygląda?
Faktycznie może się tak wydawać, że dostęp jest utrudniony. Niemniej faktycznie logopedów jest w Polsce coraz więcej mamy neurologopedów, coraz więcej rodzi się także specjalizacji samej logopedii. Mamy neurologopedów, mamy też surdologopedów, balbutologopedów oraz powstaje nowa specjalizacja onkologopedia. I faktycznie, jeżeli chcemy udać się do specjalisty o tej wąskiej specjalizacji, może być to bardzo utrudnione.
Natomiast... To za chwilkę poproszę panią jeszcze o przybliżenie tych specjalności, czym one się zajmują, ale mamy już pierwszego słuchacza i pierwszy telefon, więc odbieramy. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam, Hubert z tej strony. Stały słuchacz, stały mówca. Dzwonię, bo temat fajny. Mam 29 lat od urodzenia, nie potrafię mówić literki R. Może normalnie jak rozmawiam, to aż tak się nie rzuca w oczy, że ja nie potrafię tego mówić, ale duży problem sprawiają mi wyrazy, gdzie literka R jest przed literką T lub gdy dwa razy R trzeba powiedzieć, czyli przykładowo narrator horrorów, no tutaj już bardziej słychać, że to moje R jest takie troszkę ułomne. I teraz pytanie, czy ja mając 29 lat mam jakiekolwiek szanse, że nauczę się prawidłowo wypowiadać tą literkę? Rabarbar.
Dziękujemy bardzo. Pytanie z dystansem do siebie i o to chodzi. Pani Agnieszka podejmie się próby odpowiedzi.
Do tej pory faktycznie, do niedawna jeszcze uważano, że terapia logopedyczna osób dorosłych, zwłaszcza jeżeli chodzi o zaburzenia artykulacji, a to, o czym pan mówi, to właśnie jest zaburzenie artykulacji, jest w zasadzie bezsensownym działaniem. Utrzymywano i faktycznie tak jest, że do 12 roku życia utrzymuje się coś takiego jak pamięć artykulacyjna. Ona się kształtuje do tego wieku i wydawałoby się, że już po tym okresie bardzo trudno będzie nam nauczyć się nowego sposobu wymawiania danej głoski. Natomiast oczywiście jest to możliwe, żeby pan się nauczył tej głoski R, wymawiać jej tak, jakby pan to chciał w każdym wyrazie. Niemniej to, co jest bardzo ważne w przypadku osób dorosłych, wymaga to bardzo, bardzo dużej motywacji, przede wszystkim z pana strony. I regularnych ćwiczeń, nie od czasu do czasu, ale codziennie. I myślę, że efekty byłyby jak najbardziej zauważalne.
Jak wygląda praca z dorosłą osobą? No, zostańmy przy tej głosce R wywołanej przez naszego słuchacza.
Podstawową rzeczą, oczywiście trzeba stwierdzić, co jest przyczyną, że występuje taki sposób artykulacji, a nie inny. Najczęściej, mimo wszystko, jest jakby przyczyna leży w obniżonej sprawności artykulacyjnej. To znaczy, że nasze narządy artykulacyjne nie pracują tak, jak być powinny. Dlaczego nie pracują? To jest kolejne pytanie diagnostyczne. Więc jeżeli uda nam się już ustalić, co jest bezpośrednią przyczyną, że dany narząd nie pracuje tak, jak powinien. Musimy wykonać pierwsze ćwiczenia, które będą jakby polegały na usprawnieniu właśnie funkcji tych narządów. Może się okazać, że wydawałoby się jedynie zaburzenie jednej głoski jest jakby odizolowaną sprawą, odizolowanym problemem. Natomiast trzeba wziąć pod uwagę, że zaburzenia artykulacji bardzo często mają związek z innymi zaburzeniami, na przykład zaburzenia napięcia mięśniowego. Jeżeli mamy do czynienia z obniżonym napięciem mięśniowym całego ciała, to będzie to obniżone napięcie występowało także w obrębie twarzy, w obrębie gardła. Jeżeli uda nam się rozluźnić te mięśnie, jakby wypracować właściwy stopień ich napięcia, to już samo da nam większe efekty pracy logopedycznej, mówiąc o ćwiczeniach stricte artykulacyjnych. Ale chciałam też także powiedzieć, że i w przypadku osób dorosłych, w przypadku dzieci, ćwiczenia te, które kojarzymy przed lustrem, nie są jedynymi, które wykonujemy, bo te same narządy, które wykorzystujemy do mówienia, służą także do wielu innych czynności, do czynności takich jak jedzenie, jak picie, więc jeżeli nauczymy się poprawnie jeść, poprawnie oddychać, to też usprawnimy nasze narządy artykulacyjne. Więc jakby w tym zakresie, jeżeli mówimy o tej samej wadzie, o której tutaj pan wspominał, terapia osób dorosłych i dzieci będzie się różniła bardziej pomocami, metodami, które zastosujemy, natomiast sam proces jest taki sam.
Jak możemy uczyć dorosłego człowieka prawidłowego jedzenia, żeby to pomagało mu być sprawnym tutaj mówcą, dobrze artykułować?
Przede wszystkim pamiętać, że kiedy jemy, kiedy żujemy, mamy zamkniętą buzię, zamknięte usta. To jest pierwsza rzecz. Wydawałoby się, że dosyć oczywista. Natomiast jeżeli jemy w miejscu publicznym, czy jesteśmy na jakiejś rodzinnej imprezie, to tego pilnujemy. Natomiast jeżeli zastanowimy się nad tym, ilu z nas je posiłki przed telewizorem, przed komputerem, to już nie pilnujemy tego, jak wyglądamy w czasie tego jedzenia. Mało kto z nas je przed lustrem, raczej się to nie zdarza. Więc trzeba tutaj jakby wzbudzić swoją samą świadomość tego, jakim. Jeżeli uda nam się już to wypracować, że przeżuwamy dłużej, nie połykamy od razu tego, co odgryziemy, to już tak naprawdę nasze narządy artykulacyjne wykonują poważną, ciężką pracę, która przyczyni się do poprawnej mowy.
Czy jest jakiś taki zestaw przyczyn, które najczęściej są diagnozowane w przypadku konkretnie tej głoski R? Dlaczego mamy problemy z jej prawidłowym wypowiedzeniem? Tu mówiła pani o obniżonym napięciu mięśniowym. Mhm. Czy możemy do tego zestawu dorzucić jeszcze takie stosunkowo często pojawiające się powody?
Główną przyczyną powstawania wady wymowy, jeżeli chodzi o głoskę R, jest obniżona ruchomość języka, ale przede wszystkim brak jego pionizacji. Pionizacja języka to jest taka umiejętność podniesienia języka do wałka dziąsłowego przy otwartych ustach. Tak naprawdę ta pionizacja jest nam potrzebna do wymowy większości tych trudniejszych głosek w naszym języku. I niestety jest tak, że ta pionizacja oczywiście pojawia się w trakcie rozwoju. Już u dzieci jest to w wieku 4-5 lat, jest ona prawidłowa, jak najbardziej powinna być rozwinięta. Natomiast jeżeli na tym etapie to zaniedbamy, to ten język taki płaski, leżący utrzyma się do końca życia. Więc to jest taka podstawowa rzecz, nad którą musimy pracować. Dodatkowo akurat głoska R wymaga specyficznego ułożenia języka, czyli tej pionizacji, ale także specyficznego napięcia, bo język jednocześnie musi być napięty, a jego czubek musi być lekko rozluźniony, aby możliwa była wibracja. Stąd tak naprawdę większość ćwiczeń w terapii rotacyzmu, czyli właśnie zaburzenia głoski R, polega na usprawnianiu samego języka.
Czyli można czy nie można? Bo tak jak słuchaczka rozmówczyni w naszej sądzie mówiła, że ja już mam ileś tam lat, to dla mnie może być to przegapiony temat. Chyba takie dokładnie sformułowanie padło. Tu mówi pani o tym, że jeżeli jako dziecko tak zaniedbamy temat, to się utrwali i zostanie. Więc właśnie, zostanie, czy na ile jesteśmy w stanie sobie z tym poradzić, mając na przykład, tak jak pan Hubert, 29 lat?
Jeżeli zaniedbamy sprawę, zostawimy, okej, mam problem, ale nic z tym nie zrobię, to oczywiście nic się nie zmieni, ale jakby terapia logopedyczna jest wskazana w każdym wieku, więc tutaj nie ma limitu, że do pewnego wieku nie ma sensu.
Przed telefonem mówiła pani o dostępie do logopedów, wymieniając różne specjalizacje logopedyczne. Czy możemy tutaj rozwinąć i przybliżyć je, czym zajmują się logopedzi określonych specjalizacji?
Tak, mówiliśmy wcześniej o neurologopedach, więc to już jakby wyjaśniliśmy. Mamy jeszcze surdologopedów. Są to logopedzi specjalizujący się w terapii osób z niedosłuchem, uszkodzeniami słuchu, wszelkim problemom dotyczącym właśnie słuchu. Mamy balbutologopedów. Jest to logopeda specjalizujący się w terapii jąkania. I faktycznie z tego, co mi wiadomo, tych specjalistów brakuje. Oczywiście nie ma przeciwwskazań, żeby logopeda ogólny prowadził terapię osoby jąkającej się czy osoby z niedosłuchem, natomiast to jest specjalizacja bardzo szczegółowa i na pewno są to osoby, które znają więcej metod, które mogą pomóc. Jest nowa specjalizacja, o której wspominałam, onkologopedia. Jest to taka dziedzina logopedii, która zajmuje się pacjentami po chorobach nowotworowych, w tym po zabiegu, aż operacji usunięcia krtani. Tutaj jakby zamiast pracować, jakby tylko pracować nad zaburzeniami artykulacji, musimy pracować w ogóle nad głosem, nad wywołaniem tego głosu, wywołaniu jakiejkolwiek komunikacji, która została nam odebrana na skutek choroby. Stąd też jakby tych specjalizacji bardzo wąskich rodzi się coraz więcej, co też oznacza, że problemów jest też coraz więcej.
Jaka jest najczęściej droga trafiania pacjentów do logopedów?
Myślę, że najczęściej jest tak, że jeżeli nie mówimy o osobach, o dzieciach, które rodzą się z jakąś chorobą genetyczną, chorobą wrodzoną, bo to jakby się dzieje od urodzenia praktycznie. Ta opieka logopedyczna może się pojawić już od pierwszego dnia. Natomiast jeżeli mamy najpopularniejsze wady, wady wymowy, właśnie te wady artykulacyjne, czy też opóźnienie rozwoju mowy, to najczęściej zdarza się tak, że dziecko trafia do jakiejś placówki. Okazuje się, że w przedszkolu, na przykład w szkole, brzmi ono inaczej. Inaczej się posługuje się mową w inny sposób niż reszta dzieci. Rodzice zaczynają to zauważać, zauważają to nauczyciele, bądź jeżeli jest logopeda, jeżeli mamy taką sytuację, to on robi badania przesiewowe. Powinny one być gdzieś na początku roku. takie badanie ma na celu wyłonienie z danej grupy dzieci tych, które mają jakieś problemy logopedyczne, gdzie już potrzebna byłaby interwencja. Więc to jest taka klasyczna droga, powiedziałabym, do logopedy.
Przypomnę numery telefonów 68 324 22 55 i 801 327 462. Logopedka Agnieszka Piasecka jest gotowa odpowiadać dzisiaj na Państwa pytania dotyczące różnego rodzaju zaburzeń, między innymi, które mogą występować zarówno u dzieci, jak i u osób dorosłych. I mamy właśnie kolejny telefon. Dzień dobry.
Dzień dobry, ponownie Hubert z tej strony.
Słuchamy i pytamy, czy odpowiedź na poprzednie pytanie zadowoliła, czy jeszcze pan chciałby dopytać o coś.
Tak, tak, zadowoliła, aczkolwiek mam co do tego jeszcze pytanie, bo kiedyś z koleżanką rozmawiałem i powiedziała mi, że przy takim schorzeniu, czy jakby to nazwać, przy takiej przypadłości językowej, jaką ja mam, podobno 15 minut dziennie powinno się mówić takatynka, powtarzam, takatynka, takatynka, takatynka i podobno język tak jakby nauczy się tego ruchu. I tu pytanie do specjalistów, pań specjalistek, czy faktycznie tego typu trening i konkretnie właśnie te sylaby pomogą mi, że tak powiem, wyćwiczyć to jakoś, czy to musi konkretnie lekarz, specjalista sprecyzować, jakie konkretnie treningi należałoby wykonywać. To jest pytanko moje, a jeszcze taką ciekawostkę powiem odnośnie tej mojej dykcji. No tutaj brak umiejętności prawidłowego wypowiadania literki R mamy kilka. Niektórzy mówią jak Francuzi, tak jak pan Donald Tusk, R, takie francuskie. Niektórzy mówią R albo jeszcze I. A ja mam takie miękkie to R i wszystkie te pozostałe R-ki nie denerwują mnie wśród ludzi, którzy nie potrafią, powiedzmy, mówić prawidłowo, ale jeżeli spotkam kogoś, kto dokładnie w ten sam sposób nie potrafi wypowiedzieć literki R, bardzo mi to przeszkadza, aczkolwiek wręcz bym powiedział, że irytuje. I nie wiem, czy to ma związek z tym, że to ja też tego nie potrafię, czy to już zadanie dla psychiatry. Dziękuję, pozdrawiam.
Dziękujemy bardzo. Mamy też drugiego słuchacza czekającego na linii. Apelujemy jeszcze o chwilę cierpliwości. Najpierw odpowiedź dla pana Huberta.
Ćwiczenie, o którym pan wspomniał, jest jak najbardziej jednym z elementów, który można wykorzystywać w terapii rotatyzmu, czyli tego zaburzenia R, które właśnie pan ma. Natomiast byłby to jako jeden, traktowałbym to jako jeden z elementów. Zalecałabym, żeby jednak podejść do gabinetu logopedy, umówić się na taką diagnozę. Właśnie to, o czym pan powiedział, że słyszy pan różne osoby, które w różny sposób próbują to R wymówić. To właśnie jest to, co musi logopedia zdiagnozować. Który dokładnie który element narządów artykulacyjnych wymaga usprawnienia. Dlatego też zalecałabym wizytę w gabinecie logopedycznym i tutaj na pewno logopeda opracuje indywidualny, dopracowany jakby do pana potrzeb plan terapii.
I odbieramy kolejny telefon z drugiej linii. Dzień dobry.
Dzień dobry. Do pani logopedy.
Śmiało.
Proszę pani, co pani ma do powiedzenia na temat, że teraz jest moda przeplenienia?
Co pani ma na myśli, mówiąc moda?
No, po prostu bardzo dużo, czy się radio otwiera, czy w ogóle słucha się w telewizji. Po prostu moda na przeplenienie.
Czyli o chyba takiej niechlujności trochę mówimy tutaj, tak?
Myślę, że tutaj jest kwestia pewnego zaniedbania tej pięknej wymowy, prawidłowej wymowy, która kiedyś była bardzo mocno wymagana i w przedszkolu, i w szkole. Już było zdecydowanie więcej ćwiczeń takich wymagających mówienia, uczenia się wierszy. Ja nie mówię, że teraz tego nie ma, tylko jest po prostu tego mniej.
Troszkę jest też mniej, oczywiście. Proszę pani, właśnie szczęście. Ja tego nie można słuchać. Szczęście. Jakie szczęście? Szczęście, a nie szczęście.
I to też rozumiem, że jest denerwujące, jak się słyszy.
Oczywiście, bo to jest śmieszne. Po prostu niektórzy są tak dziecinnie, czy jakoś tak to wszystko zmiękczają. Normalnie uważam, że speaker czy dziennikarz to powinni piękna wypowiedź, piękna, czysta mowa, taka jakaś kulturalna, a nie takie szczęście, jakieś takie, no Boże, jak się to słucha, to nie trzeba być ze wschodu, żeby w ten sposób mówić, bo to jest taka, po prostu można tak się bawić, jak na faktycznie ktoś jest ze wschodu i takie ma zaleciałości, no i to jeszcze mu zostało i tak mówi. Ale normalnie, tak, normalnie światowi ci no ja mówię, w radiu, czy tak, to się mówi normalnie, twardo, bez tego zmiękczania, że z tym sami, to jakiś innymi. Dziękuję pani uprzejmie.
Dziękujemy bardzo za głosy w dyskusji.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Wracamy do porad logopedycznych. Pani Agnieszka Piasecka w studiu. Ponownie otwieramy nasze linie telefoniczne 68 324 22 55 i 801 327 462. A przed wiadomościami dla kierowców słuchaczka wywołała temat seplenienia i niechlujnej artykulacji w takiej przestrzeni publicznej, w mediach, przez, nie wiem, pewnie polityków. Dlaczego, i zapytała, dlaczego tak się dzieje? Dlaczego seplenimy? Dlaczego zmiękczamy? Dlaczego ten przekaz nie jest takim wzorcowym przekazem, jak powinien być?
Przede wszystkim dzieje się tak dlatego, że mowa jest uwarunkowana biologicznie, ale również środowiskowo. I tak naprawdę to, w jakim środowisku się obracamy, ma bardzo duże znaczenie na to, jak będziemy mówić. I tyczy się to dzieci, tych najmłodszych, ale także dorosłych. Więc jeżeli mamy dużo kontaktu z mową odbiegającą od pewnych norm, z wadami wymowy w przestrzeni publicznej, to faktycznie jakby normą staje się to, że nie musimy się starać aż tak pięknie mówić z prawidłową dykcją. Jest to bardziej kwestia zaniedbania tego, że nie mamy też tej świadomości, jak to naprawdę powinno brzmieć. Już teraz ta granica bardzo się zaciera niestety. Brakuje nam wzorców tej poprawnej wymowy.
I odbierzemy telefon. Dzień dobry.
Dzień dobry, ponownie Hubert. Obiecuję, że już ostatni raz dzisiaj, żeby to się nie stało nudne lub drażniące dla tych, którzy mówią w podobny sposób jak ja. Chciałbym się odnieść do tego pytania, które ta poprzednia pani powiedziała, która dzwoniła. Nie wiem, czy ją dobrze zrozumiałem, ale mi się wydaje, że tu bardziej pytanie powinno zostać rzucone panu Bralczykowi albo panu Miotkowi, którzy zajmują się zawodowo naszą wspaniałą, szeleszczącą polszczyzną. Otóż wydaje mi się, że chodzi tutaj bardziej, tej pani chodziło o fonetykę naszego języka polskiego. Dla przykładu mamy tego pełno w języku polskim. Piszemy jabłko, a mówimy jabłko. Piszemy cześć, a mówimy cześć. Tam jest J. Płacąc w sklepie, pani kasjerka do nas mówi 50 zł. Ni. Ewidentne N jest, a pisze się 50 zł. I pani chyba chodziło o tego typu zaniedbania. Moim zdaniem w języku polskim są one naturalne. To jest po prostu spolszczenie fonetyczne naszej pisowni. No, mało kto mówi 50 zł. Po prostu mówimy 50. Chyba o takie seplenienie pani chodziło. Także dziękuję i pozdrawiam. Do usłyszenia.
I bardzo dziękujemy. Pana pytania, pana refleksje sporo już wniosły do naszego programu. Gdyby jeszcze jakaś się pojawiła, zapraszamy oczywiście po raz czwarty do 15:00 program na antenie Radia Zachód.
Chciałabym tutaj właśnie odnieść się do pana spostrzeżeń. Przede wszystkim to, o czym pan mówił, to różnica między tym, co piszemy, a jak wymawiamy, jest oczywista, jest naturalna. Jeżeli zaczniemy mówić dokładnie tak, jak piszemy, to przejdziemy w hiperpoprawność. I to nie jest to, co byśmy chcieli osiągnąć. Niemniej chodzi tutaj o pewną dbałość, o to, by właśnie zachować te normy w takiej formie, jaka powinna być. Czyli nie chodzi o hiperpoprawność, ale o to, żeby były poprawne. Seplenienie to jednak jest coś, co odbiega od normy.
Trochę powiedzieliśmy o tym, jak wygląda praca z osobami dorosłymi, ale wspominała pani też, że nawet już kilkudniowe dzieci mogą potrzebować, wymagać takiej konsultacji logopedycznej. Powiedzmy, dlaczego tak się najczęściej dzieje?
Najczęściej tak się dzieje dlatego, że trzeba by wrócić do tego, że żeby dobrze mówić, o czym mówiłam już o tych narządach artykulacyjnych, one muszą prawidłowo funkcjonować, prawidłowo wykonywać swoją pracę, ale nie będzie to możliwe, jeżeli wcześniejsze czynności, które wykonują, nie będą właśnie wykonywane prawidłowo, czyli jedzenie, czyli picie, czyli przełykanie, czyli ssanie. I właściwie to ssanie jest najważniejsze w przypadku takich małych dzieci. Jeżeli noworodek nie ma umiejętności ssania, nie będzie potrafił pobrać pokarmu z piersi matki, to tak naprawdę...
To po pierwsze się nie naje i nie przeżyje.
To przede wszystkim, ale to jest najważniejsze. Więc tak naprawdę rola logopedy na tym etapie nie będzie w ogóle dotyczyła mowy, tylko tego, żeby dziecko było w stanie się najeść. Więc tak naprawdę na tych oddziałach noworodkowych logopeda, specjalista wczesnej interwencji logopedycznej właściwie, ma takie zadanie. Innym zadaniem jest także zdiagnozowanie wędzidełka podjęzykowego u dzieci.
No właśnie, bardzo często słyszymy o tych skróconych wędzidełkach. Co się za tym wszystkim kryje?
Tak, wędzidełko podjęzykowe to jest taki mały, włóknisty twór, który każdy z nas ma podjęzykowy. językiem, a przynajmniej każdy z nas powinien mieć. Takie wędzidełko potrzebne jest do tego, żeby język prawidłowo przemieszczał pokarm w naszej buzi, ale jest potrzebne tak, że przytrzymuje niejako ten język. Jeżeli jest skrócone, to nie pozwoli na wykonanie pewnych ruchów języka w jamie ustnej. I skutkiem tego może być na początku oczywiście mogą być problemy z saniem, potem problemy z mówieniem. Także to skrócone wędzidełko podjęzykowe, najczęściej diagnozowane faktycznie na oddziałach noworodkowych zaraz po urodzeniu, jeżeli jest za krótkie, bywa podcinane. Jest to nieinwazyjny zabieg, faktycznie wykonany u tak małego dziecka, jakby nie stanowi żadnego niebezpieczeństwa, a już jakby pierwsze efekty widać po pierwszych godzinach, kiedy dziecko jest w stanie prawidłowo ssać, a potem będzie mogło prawidłowo mówić. Zdarza się tak, że to skrócone wędzidełko podjęzykowe nie jest diagnozowane zupełnie na początku, bo jest skrócone, ale mimo wszystko pozwala na prawidłowe pobieranie pokarmu. Okazuje się, że dziecko w miarę radzi sobie z jedzeniem, potem z ruciem, ale pojawiają się problemy z mówieniem. I o ile u trzylatka będzie to funkcjonowało całkiem nieźle, o tyle czterolatek już nie opanuje głosek, który powinien na tym etapie opanować. Wtedy najczęściej to dziecko trafia do logopedy i faktycznie pierwsza rzecz, którą zauważymy, to jest to skrócone wędzidełko podjęzykowe. Najczęściej logopeda w tym momencie wysyła rodziców albo do laryngologa, albo do chirurga, bądź czasami w gabinetach stomatologicznych dokonuje się po pierwsze diagnozy, bo to jest drugi specjalista, który musi ocenić ruchomość języka i stan wędzidełka, a następnie wykonywany jest zabieg.
Wędzidełek w jamie ustnej jest jednak więcej.
Tak, jest więcej
wędzidełek. I one też mogą coś popsuć, jeżeli nie działają prawidłowo.
Mogą, oczywiście. Mamy też te wędzidełka wargowe, które może być pewnym także utrudnieniem, jeżeli będzie skrócone. Niemniej to kluczowe, najważniejsze to wędzidełko podjęzykowe. I to jest też coś, co każdy z nas może sprawdzić u swojego dziecka. Przynajmniej dokonać takiej wstępnej obserwacji, co tam się dzieje.
To jeżeli, poprosimy o takie wskazówki, jak to zrobić.
Jeżeli wszystko jest w porządku, prosimy dziecko, aby otworzyło szeroko buzię, tak jakby chciał wymówić głoskę O bądź na A. I prosimy o wysunięcie języka. Jeżeli dziecko wysunie język za wargę, mówimy, że jakby starało się dotknąć brody, no to oczywiście dziecko będzie wykorzystywało jak najwięcej siły w to, żeby jak najdalej ten język wychnąć. I prawidłowo powinno wyglądać to tak, że będzie miał on kształt owalny. Jeżeli zaczyna nam się zrobić takie małe wgłębienie po środku, mówimy o tym, my logopedzie nazywamy to, że język ma kształt serca, przyjmuje, to już jest pierwszy sygnał, że trzeba coś zrobić, że to wędzidełko przytrzymuje za bardzo język. Natomiast mówię, szczegółową jakby diagnozę powinien przeprowadzić logopeda, a następnie drugi specjalista, laryngolog bądź chirurg.
Czym może właśnie skutkować takie opóźnione trafienie do specjalisty? Tak jak mamy taki przypadek, o którym pani mówiła, tak rodzice nie mieli świadomości, bo dziecko dobrze jadło, dobrze przybierało na wadze. Jest ten trzeci, czwarty rok życia i tutaj zaczynamy dostrzegać jakieś nieprawidłowości. To jest taki czas, kiedy już trzeba bezwzględnie zareagować, rozumiem.
Tak, to jest czas, w którym najłatwiej to zauważyć, bo jakby pojawia się do tego okazja. Jeżeli jest taka możliwość, że jest logopeda w placówce, do której uczęszcza dziecko, to prawdopodobnie będzie to zauważone dosyć szybko właśnie przy tych badaniach przesiewowych, o których mówiłam. Niemniej nie bez powodu mówię o czwartym roku życia, bo w tym momencie pojawiają się w mowie dziecka głoski te trudniejsze. Dziecko czteroletnie powinno już wymawiać s, z, c, dz. Niektóre dzieci już zaczynają sz, ż czy dż. Głoska ry jeszcze na tym etapie się nie pojawia, natomiast jeżeli dziecko nie będzie w stanie podnieść języka, żeby wymówić te głoski, to tak naprawdę będziemy mieli do czynienia z takim klasycznym seplenieniem. Natomiast to krótkie wędzidełko podjęzykowe nie musi skutkować tylko seplenieniem, bo proszę zwrócić uwagę, że kiedy mówimy wyraz tata, lody, to nasz czubek języka również unosi się, więc jakby u czterolatka będzie łatwo to zauważyć, że ta mowa nie jest zrozumiała. Generalnie dziecko ma zasób słów, które powinno mieć w tym wieku, ale jeszcze nie opanowało tych umiejętności artykulacyjnych. To jest ten moment, kiedy warto udać się do logopedy, jeżeli go nie ma w placówce.
68 324 22 55 801 327 462. Jeżeli macie Państwo pytania dotyczące dziedziny logopedii, być może jesteście w terapii sami bądź ze swoim dzieckiem i chcielibyście powiedzieć, jak to wygląda u Was, jak trafiliście i przede wszystkim jakie są efekty. Zachęcamy do wykonania telefonu. Pani Agnieszka Piasecka odniesie się do Waszej sprawy, odpowie na kolejne pytania. Mówiła Pani, że takie diagnozy najczęściej dzieci przechodzą w przedszkolach? Czy to już jest taki standard, że logopeda jest w każdej placówce?
Niestety nie w każdej placówce jest logopeda. Tutaj jest też taka kwestia, że zależy od tego, w jakim zakresie godzin też może być logopeda w przedszkolu na przykład. Idealnie by było, gdyby to był logopeda, który byłby codziennie.
I byłby na etacie.
Najlepiej.
Za chwilkę wrócimy, bo już jest kolejny słuchacz albo słuchaczka. Dzień dobry.
Dzień dobry. Ja chciałbym się tylko pani zapytać, pani logopedy, co sądzi na temat dziecka, które ma 2 lata, a już potrafi mówić pełnymi zdaniami. I można powiedzieć tylko tyle, że nie ma seplenienia, nie ma tam jakichś rrr i tego wszystkiego. Ładnie mówi pełnymi zdaniami.
Ja myślę, że pani logopeda będzie bić brawo, ale oddajmy głos.
Zdecydowanie pierwsze co, to bym pogratulowała, bo to się faktycznie bardzo rzadko zdarza. Oczywiście zdarza się. Są dzieci, które bardzo szybko nabywają tych kompetencji językowych, tych kompetencji komunikacyjnych. To oznacza, że rodzice, środowisko tego dziecka musiało bardzo, bardzo trafnie jakby tutaj oddziaływać na to dziecko, że miało właściwe wychowanie to słuchowe przede wszystkim, które zaskutkowało tak pięknym...
Tak, narzeczona cały czas do dziecka rozmawiała, cały czas prosiła, powiedz to, powiedz tamto, powiedz jeszcze to, powiedz tam. I dziecko teraz ma 4 lata i wszyscy mówią, że on już gada jak stary, za przeproszeniem.
No i właśnie, to są te czynniki, które wpływają na tą mowę, która miała tutaj możliwość bardzo szybko się rozwinąć i naprawdę serdecznie gratuluję państwu.
Nie, dziękuję, żeby nie zapeszać. Do widzenia.
Do widzenia. Dziękujemy bardzo. To świetny przykład, bo najczęściej słyszymy o tym, że jednak ten rozwój mowy u dzieci bywa opóźniony i to nas martwi. To też powiedzmy, dlaczego tak się dzieje, że jednak nie skończę zadawać pytania, bo jednak kolejny słuchacz, dajemy państwu szansę i oczywiście odbieramy również ten telefon. Dzień dobry.
No dzień dobry. Mi chodzi o dyslekcję i czy to mogło być na przykład uderzenie w głowę, na przykład, że no dyslektykiem jest na przykład. No i po prostu już potem się był, no starszy się był, już dorósł troszeczkę. No powiedziałem mu, bo dzieci się z niego tam troszeczkę śmiały i tak dalej, powiedziałem mu, że będzie jasnowidzem. No i wie pani, miał wizję, że no jego okolice woda zalewa. Tym, no wie pani, ja jestem też jasnowidzem i no on po mnie też chyba mógłby być jasnowidzem, bo też jakby tak coś nadmienił, jakby czuję po prostu innych ludzi też w ten sposób, nie?
Świetnie, dziękujemy bardzo za pytanie. Spróbujmy się odnieść do tego pytania, czy w wyniku urazu mogą powstać jakieś zaburzenia?
Zaburzenia zdecydowanie mogą powstać w wyniku urazu. Tutaj jeżeli dojdzie do uszkodzenia jakichś struktur nerwowych, struktur jakby o podłożu czysto neurologicznym, to jak najbardziej może dojść do jakiegoś typu zaburzeń, również rzutujących na mowę.
I u dzieci, i u osób dorosłych.
Tak. Zdecydowanie.
Dokładnie tak. Dobrze, to wrócę do tego pytania, które usiłowałam zadać przed chwilą, czyli o opóźniony rozwój mowy u dzieci, z czego on najczęściej wynika.
Tak jak mówiłam chwilę temu o tym, że ta mowa uwarunkowana jest biologicznie i środowiskowo. I faktycznie opóźniony rozwój mowy może mieć swoje przyczyny i jakby te biologiczne i przyczyny środowiskowe. Myślę, że to, z czym mamy teraz największy problem, to jednak te czynniki środowiskowe. Podstawową przyczyną jest to, że mamy pewną przewagę wychowania wizualnego nad wychowaniem słuchowym. To widać najlepiej, jakby pytając dzieci, co robią w czasie wolnym, co robią w domu. Dzieci najczęściej odpowiadają, że oglądają bajki i same bajki nie są niczym złym. Bajki są fantastycznym jakby źródłem doświadczeń też dla dzieci, bo można to wykorzystać w różnoraki sposób. Natomiast problemem stają się wtedy, kiedy są puszczane, dziecko mimowolnie jakby je ogląda, siedzi i brak tutaj jakiejkolwiek aktywności. I jeżeli nawet dopuszczamy do oglądania bajki, które mają mieć charakter edukacyjny, to pamiętajmy, że to nigdy nie zastąpi rozmowy z drugim człowiekiem. A mowa może się rozwijać tylko wtedy, kiedy mamy kontakt z drugim człowiekiem. Jakby to jest taki ten podstawowy trening mowy.
Czyli nie może być to jednostronny przekaz, odbieranie tylko
jak
tego bodźca.
Jak najbardziej jest to jeden z powodów. Drugi powód jest taki, że dziecko, które nie ma potrzeby mówienia, nie ma potrzeby komunikowania, nie będzie miało możliwości treningu swojej mowy, ale też nie będzie miało motywacji do mówienia. Więc jeżeli nie będziemy wymagać od dziecka, aby odpowiadało w jakikolwiek sposób, od takiego miesięcznego, dwumiesięcznego dziecka nie będziemy wymagali słów, ale będziemy starali się poprzez zabawę jakoś pobudzać jego słuch, jego jakby odbieranie to słuchowe, to już przyczyniamy się do rozwoju mowy na dalszym etapie. Także jakby o tym ostatnio zapominamy.
I mamy kolejnego słuchacza. Witamy się. Dzień dobry.
Dzień dobry. Ja jestem babcią wnuczki, 2,5 roczku ma. Wnuczka wszystko rozumie, ale tylko mówi mama, tata, tam, nie i tak.
I chciałaby pani się dowiedzieć, czy tu już warto interweniować.
Może być przyczyna, bo wie, że trzeba przynieść, siku pójdzie, zrobi, wszystko załatwi, toaletę, higienę, że ząbki trzeba umyć, to pokazuje. Ale właśnie bardzo mało mówię. Mimo, że my dużo staramy się z nią rozmawiać.
2,5 latek, zaniepokojona babcia. Jaką możemy dać radę?
Znaczy, jeżeli z tego, co pani mówi, to okazuje się, że faktycznie to te czynniki środowiskowe tutaj są jak najbardziej pozytywne, są spełnione te warunki, aby mowa się rozwijała. W takim wypadku zalecałabym wizytę u neurologopedy, dokonanie jakby diagnozy od tej strony neurologopedycznej, bo być może jest tak, że czynniki, które wpływają na to, że ta mowa nie rozwija się, są jakby troszkę... w szerszym zakresie, to znaczy możemy mieć do czynienia z nie tyle zaburzeniami, co może jakąś dysharmonią rozwoju po prostu, bo jeżeli dziecko raczkowało, jeżeli dziecko opanowywało wszystkie umiejętności o czasie, a tylko ta mowa jest tyle, bo tak rozumiem, że tak,
tak
jest
tak
problem.
Właśnie.
To zdecydowanie do neurologopedy zdiagnozować, jaka jest tutaj przyczyna, bo być może potrzebna będzie taka wczesna interwencja, troszkę jakby przełożenie na stymulację rozwoju mowy, więcej ćwiczeń, my nazywamy to zabawami ortofonicznymi, to są takie zabawy na sylabach, śpiewanie. Zacznijmy od prostych sylab na razie, od śpiewania, a dopiero potem wymagajmy jakby dłuższych zdań.
Ja właśnie przepraszam, że tak chciałam być pani w słowo, ale wie pani co, bo nawet jak ja z nią staram się śpiewać, to ona tam rączkami wymachuje i po swojemu razem ze mną śpiewa.
Mhm. Tutaj warto by było także sprawdzić stan słuchu pani wnuczki, bo być może tutaj leży przyczyna. Być może są jakieś drobne trudności na tej drodze, bo to jest jedna z tak bardziej popularnych przyczyn faktycznie tego opóźnionego rozwoju mowy, więc to warto byłoby sprawdzić.
A jeszcze chciałam spytać pani, czy to trzeba mieć jakieś skierowanie, czy jak to się załatwia?
Znaczy tak, do logopedy może się pani udać do poradni logopedycznej, ale można przy wizycie u pediatry to zgłosić, że jest taki problem i on na pewno pokieruje, bo to w zależności od miejscowości, od, że tak powiem, okręgu, to będzie i inna droga postępowania.
Tak, to z okolic 3 godziny dzwonię.
To najwłaściwszy krok pediatra, tak?
Dobrze, tak. Dobrze, dziękuję bardzo i pozdrawiam, do widzenia.
Świetnie, bardzo dziękujemy za to pytanie. To pytanie też możemy powtórzyć i zapytać właśnie, jakie umiejętności powinno posiadać już takie 2-letnie, 2,5-roczne dziecko, żebyśmy się nie musieli właśnie niepokoić, zastanawiać, czy jest okej, bo tu rozumiem, że te 4-5 słów, mimo że dziecko, tak jak mówiła babcia, rozumie, to jest zdecydowanie za mało.
Znaczy, jakby obecny stan wiedzy mówi nam, że 2-letnie dziecko powinno wymawiać około 270 słów faktycznie. I ta liczba wydaje się być ogromna i wręcz niemożliwa.
No właśnie, jak to policzyliście?
To jest tak, że jako dorośli, jeżeli mówimy o słowie, o wyrazie, to myślimy, że to jest konkretny wyraz, tak jak go wymawiamy, czyli na przykład lampa jest takim wyrazem. Ale pamiętajmy, że takie 2-letnie dziecko nie musi używać jeszcze słów, bo jeszcze nie jest artykulacyjnie właśnie gotowe na to, ale nazywa różne przedmioty po swojemu właśnie, używając sylab po prostu. Coś jest baba, coś jest bobo, coś jest dudu i tak dalej. Te wszystkie takie proste wyrazy to są wyrazy, które wliczamy właśnie w te 270. Jeżeli tych wyrazów jest mało, jest ich 5-6, no to faktycznie mamy problem, żeby trzeba się koniecznie udać do specjalisty. Natomiast to, co jeszcze warto powiedzieć przy tym, to samo wymawianie to jest jedna rzecz, ale także rozumienie mowy. Tutaj musimy być pewni, że nasze dziecko rozumie w pełni naszą mowę. 2-letnie dziecko jest w stanie wykonać proste polecenie. Daj, przynieś, pokaż, co to jest, powinno to umieć nazwać. Jeżeli nasze dziecko tego nie potrafi, to jest to sygnał zdecydowanie ostrzegawczy. Tutaj trzeba już działać. To jest taka podstawowa rzecz, którą musimy wiedzieć. 2-letnie dziecko bez problemu powinno sygnalizować swoje potrzeby werbalnie, czyli powinno już mówić. To nie będzie zdanie, to będzie jeden wyraz, czasami będą to 2 wyrazy, ale już powinno to umieć.
Odbieramy kolejny telefon. Dzień dobry.
Dzień dobry. Ja chciałabym zapytać, 6-letni chłopiec zaczął nagle się jąkać.
W przypadku jąkania jest tak, że musimy zastanowić się, co jest przyczyną. Jeżeli nagle zaczął się jąkać, jeżeli nie występowało to wcześniej i ma 6 lat, to po pierwszą rzeczą, którą należałoby zrobić, to sprawdzić, czy wydarzyło się coś, co mogło... być pewnego rodzaju szokiem dla tego dziecka. Jakby jąkanie to jest to jedna z tych wad mowy, to nie tyle wymowy, co już samego zaburzenie mowy jest. Jakby może być spowodowane dwoma podstawowymi czynnikami. Pierwszy to jest pewien stres, pewne doświadczenie, które może wywoływać jąkanie, to może być, mówimy, że to jest, że te jakby przyczyny są psychologiczne, więc to jest pierwsza rzecz, którą musimy wykluczyć. Jeżeli wydarzyło się coś nowego, to nie musi być trauma, bo często jest tak, że jak rozmawiam z rodzicem dziecka, które się jąka, to pierwsza myśl jest taka, że musiało się wydarzyć coś strasznego. To mogło być coś nieoczekiwanego. Jeżeli dziecko jest bardzo wrażliwe, to sytuacją stresującą może być spotkanie psa, który nagle zaczął szczekać. I to już jest jedna rzecz, która może wywołać jąkanie, co się wydaje dość niemożliwe, jednak tak się dzieje. Więc to jest pierwsza rzecz, którą należałoby zrobić. Czy nie wydarzyło się nic, co było silnym przeżyciem dla dziecka? Jeżeli nie było nic takiego, to możemy zastanowić się nad diagnozą neurologiczną. Jąkanie też może mieć podłoże neurologiczne, może wynikać z jakichś drobnych urazów. Więc to są podstawowe rzeczy, które trzeba byłoby sprawdzić. Jeżeli mamy dziecko młodsze, które się jąka, to mogłoby to wynikać także z rozwoju mowy, bo kiedy dziecko już opanuje w pełni wszystkie umiejętności te artykulacyjne, kiedy już potrafi wiele powiedzieć, to stara się dużo powiedzieć. I ja zawsze to tłumaczę w ten sposób, że buzia jeszcze nie nadąża za głową. Chcemy dużo powiedzieć, ale jeszcze nie jesteśmy w stanie. Więc może być i taka przyczyna. Natomiast w przypadku 6-letniego dziecka...
Nie, bo on już mówi bardzo długo i bardzo ładnie.
Dlatego w przypadku 6-latka zdecydowanie też bym odesłała do logopedy bądź do neurologopedy w pierwszej kolejności.
Neurologopeda,
dokładnie tak. Czy jeszcze ma pani jakieś pytania? Wszystko już. Więc pewnie konsekwencją takiego pytania byłoby kolejne, jak się pracuje z takimi dziećmi, co zrobić, żeby przestało się jąkać i ile to musi potrwać?
W zależności od tego, jaka jest przyczyna jąkania, bo jakby nie mamy jednego jąkania. Jąkanie może mieć różny obraz, różnie może występować, więc po pierwsze w zależności od tego, jaka jest przyczyna. Jeżeli mamy przyczynę natury psychologicznej, pierwsza rzecz, którą musimy zrobić, to usunąć tę przyczynę. Także w przypadku jąkania bardzo często okazuje się, że terapia logopedyczna musi być jakby współistnieć z terapią psychologiczną. To jest pierwsza rzecz. Jeżeli jest taka przyczyna oczywiście. Jeżeli przyczyną jest to, co ja powiedziałam, że to, co my odbieramy jako jąkanie, ale jest jakby kolejnym etapem rozwoju mowy.
Czyli
to...
dziecko chce powiedzieć coś i mówi za szybko. I...
Tak, mówimy o takim jąkaniu wczesnodziecięcym. Ono może stopniowo zanikać, pojawi się na pewnym etapie rozwoju i samo zaniknie. Warto uspokajać dziecko, natomiast czego absolutnie nie robić, to nie podkreślać tego faktu. Znaczy nie wypominać, przestań się jąkać, nie jąkaj się, bo to tylko pogorszy sprawę. Także to jest pierwsza rzecz, którą należy zrobić. Generalnie ćwiczenia logopedyczne, jeżeli chodzi o terapię osób jąkających się, to mają przede wszystkim na celu zrelaksowanie, jakby usystematyzowanie pewnych funkcjonowania narządów artykulacyjnych to raz, bo właśnie jeżeli się jąkamy, to dochodzi naprzemiennie do nadmiernego napięcia mięśniowego, bądź osłabionego. Więc my musimy to znormalizować. To jest pierwsza rzecz, którą musimy zrobić. Ale tak jak mówiłam, pierwszy krok to jest jednak terapia psychologiczna.
Czyli to kolejne potwierdzenie, że państwo często współpracujecie z innymi specjalistami, tak? Odsyłacie czy do psychologa, czy do laryngologa, czy pewnie do ortodonty. Jacy jeszcze inni specjaliści w takim obszarze współpracy z logopedami pojawiają się najczęściej i czasem są niezbędni do tego, żeby wyprowadzić danego pacjenta na prostą?
Specjalistów, których pani wymieniła, to zdecydowanie ci, z którymi najczęściej współpracujemy. To będzie psycholog, to będzie bardzo często laryngolog, to będzie stomatolog, bo też to nam się zdarza, ortodonta, alergolog coraz częściej, bo okazuje się, że alergie właśnie wpływają na to, jak oddychamy i jakie mamy możliwości terapeutyczne jako logopedzi, ale także coraz częściej specjaliści terapii SI. Więc to są takie podstawowe. Fizjoterapeuci, to jest jeszcze specjalista, z którym musimy współpracować.
Czyli integracja sensoryczna.
Tak, jest integracja sensoryczna. Mhm.
Wiem, że zależało pani, żeby powiedzieć dzisiaj o tym, że zdrobnienia bardzo przeszkadzają w budowaniu prawidłowego funkcjonowania mowy dzieci. Dlaczego to jest takie ważne? Wydaje się, że to jest naturalne, że już wiedza taka jest, że nie powinniśmy zdrabniać, mówiąc do dzieci, ale powiedzmy jeszcze raz.
Zdrobnienia to jest coś, co wydawałoby się jest naturalne, kiedy rozmawiamy z dzieckiem. No bo rozmawiamy z istotą dużo mniejszą od nas, chcemy, żeby to zabrzmiało miło, żeby było sympatycznie, natomiast tak naprawdę utrudniamy dziecku przyswajanie właściwych głosek dla danego wieku, w ogóle właściwych głosek dla języka polskiego. Bo jeżeli powiemy wyraz kosz, który już jest dosyć trudny do wymówienia dla trzylatka na przykład, ale zrobimy z niego koszyczek, to dokładamy kolejną głoskę, która raz, że słuchowo jest bardzo trudna do wyizolowania, do zinterpretowania tego dźwięku, a dwa, że dziecko zwyczajnie nie jest w stanie powtórzyć tego dźwięku, więc zdrobnienia mają to do siebie, że występuje w nich nagromadzenie głosek właśnie tych szumiących, tych syczących, które są bardzo trudne do powtórzenia, więc tak naprawdę nie stymulujemy rozwoju mowy dziecka, a utrudniamy jego znacząco. Stąd te zdrobnienia też raz, że opóźniają przyswajanie języka, ale też jakby nie dają właściwego wzorca. Tak naprawdę nikt dorosły nie posługuje się zdrobnieniami na co dzień.
I potem może nas to denerwować w tej przestrzeni.
A potem okazuje się, że większość z nas tak mówi faktycznie.
To już ostatnie minuty na zadanie ewentualnego pytania. 68 324 22 55 i 801 327 462. I na koniec zmierzmy się jeszcze z takimi mitami, które w obrębie logopedii się pojawiają, czyli chociażby stwierdzeniach, że chłopcy mówią później. Nie musimy się niepokoić, jeżeli jeszcze ten 2-3-latek się nie komunikuje należycie.
Tak, to jest chyba coś, co najczęściej się słyszę w gabinecie logopedycznym, że jeszcze nie musi, bo to jest chłopiec. Faktycznie jest tak, że jeżeli przejrzymy badania wszelkie psychologiczne dotyczące rozwoju dziecka, okazuje się, że dziewczynki mówią częściej. One nie mówią szybciej, one po prostu mówią częściej, więc mają więcej możliwości do ćwiczenia tej mowy. Chłopcy jakby ze swojej natury mówią mniej, ale to nie oznacza, że nie powinni opanować konkretnych umiejętności na danym etapie rozwoju. Stąd też to jest taki podstawowy mit, że chłopcy mogą wolniej, jakby wolniej przyswajać tą mowę. To jest podstawowa rzecz. Druga rzecz jest taka, że nie widzimy jeszcze tej zależności między właśnie tym karmieniem, między smoczkami, butelkami a mową. Że on jest jeszcze mały, to jeszcze może ten smoczek jak najbardziej może funkcjonować. Kolejna rzecz to jest też to, że z tego wyrośnie. Że przecież, no teraz seplenie, ale z tego wyrośnie. No seplenie się nie wyrasta. Faktycznie, jeżeli mówimy o takim bardzo tym wczesnodziecięcym zamienianiu głosek, to oczywiście wyrośnie, bo jest to coś, co się w drodze naturalnego rozwoju dzieje. Natomiast z wad wymowy zasadniczo się nie wyrasta, jest to niemożliwe. Więc to są takie podstawowe problemy, które faktycznie funkcjonują tutaj.
Czyli możemy zakończyć nasze dzisiejsze spotkanie apelem o to, żeby być uważnym, żeby niczego nie zaniedbać i we właściwym momencie trafić do specjalisty, jeżeli jest on potrzebny naszemu dziecku. Dziękuję bardzo za spotkanie. Pani Agnieszka Piasecka, logopeda, odpowiadała dziś na Państwa pytania.
Dziękuję bardzo. Do widzenia.
I dziękujemy także słuchaczom, którzy dzisiaj bardzo aktywnie włączali się w program, zadawali pytania. Dzielili się swoimi radościami i smutkami. Dopingujemy, motywujemy do tego, żebyście Państwo chcieli pracować nad sobą, żeby było sprawniej, żeby horror nie był już horrorem. Sylwia Misiak i Andrzej Pijanowski. Do usłyszenia.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM. Smak zdrowia.